Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział, 11 i 12 werset. Słowo Boże brzmi tak. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełny swej obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. To módlmy się. Boże, proszę Cię o to, żebyś błogosławił to słowo dzisiaj. Dziękuję Ci za możliwość zwiastować tym zborze. Boże, dzięki Ci za każdą osobę, która tu przychodzi, która słucha, która chce oddawać Tobie cześć i chwałę. Błogosław i prowadź nas, Panie. I przemów poprzez Twoje słowo, bo prosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen. W 4 rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan apostoł Paweł dał zborowi w wersetach przed naszym fragmentem zachęcenie do miłości braterskiej. Wcześniej była mowa o unikaniu rozwiązłości cielesnej od 1 do 9 wiersza. A teraz jest nauka o życiu cichym, o obowiązkach życia, o pracy i o podejściu do ludzi na zewnątrz Kościoła. Widzimy także w drugim liście do Tesaloniczan, że były tendencje do próżniactwa i zajmowanie się, czytam tutaj z tekstu, niepotrzebnymi rzeczami. Apostoł napisał w tym drugim liście, 3 rozdział, 11-12 werset, coś takiego. Albowiem dochodzą do nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Pomimo ostrzeżenia w naszym tekście, w pierwszym liście do Tesaloniczan, widać, że ten problem próżniactwa kontynuował i Paweł musiał drugi raz napisać do nich w drugim liście. Jest to poważny problem. I ten problem nie dotyczy tylko tamtych czasów. Więc w naszym fragmencie Paweł zwraca uwagę chrześcijanom na pięć ważnych aspektów tego problemu. Pierwsze, żeby wieść życie spokojne i ciche. Drugi, spełnić własne obowiązki. I będziemy o tym rozmawiać, co to są te obowiązki. Trzeci, pracować własnymi rękoma. Obowiązek pracy. Czwarty, uczciwie postępować wobec ludzi na zewnątrz Kościoła. I ostatnie, unikanie uzależnienia finansowego od innych ludzi. Albo innych źródeł, możemy powiedzieć. Bo to też dotyczy rzeczy jak socjal i taki rodzaj postępowania i życia, że nie będziemy o tym rozmawiać. Idziemy do 11 wersetu. I gorliwie stali się prowadzić żywot cichy. Żywot cichy, co to jest? Podobne idee znajdziemy w pierwszym liście do Tymoteusza, kiedy Paweł mówi o modlitwie. To jest 1 Tymoteusz 2, od 1 do 4 wiersza, w kontekście modlitwy. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwę, prośby, dziękczynienie za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy z uczciwagę cichy i spokojnie życie wiedli. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jest napisane, żebyśmy modlili się o władców, o przełożonych, o polityków rządzących, żebyśmy prowadzili ciche i spokojne życie. Chodzi o życie spokojnie. Chodzi o życie, kiedy nie szukamy cały czas roszczeń, kiedy pracujemy i nie przeszkadzamy innym ludziom. Takie ciche, spokojne rzeczy. I mamy obowiązek w tym fragmencie modlić się, żeby ustrój, w którym żyjemy, był przyjazny dla takiego stylu życia. Gdzie nie ma wojny na przykład. W naszym kontekście, w pierwszym liście do Tesaloniczan 4:11 wskazuje na to, że niektórzy chrześcijanie byli zajęci kwestią powrotu Chrystusa, bo to jest dalszy kontekst fragmentu. Od 13 do 18 wiersza jest mowa o powrocie Chrystusa. I Paweł już przed tym zaczyna mówić o tym próżniactwie. Więc często się zdarza, że kiedy jest jakaś zła nauka a propos powrotu Chrystusa, czasami prowadzi do lenistwa. Ja pamiętam w latach 80., kiedy się nawróciłem, Koreańczycy z World Society Church of God mieli datę powrotu Chrystusa. Nie pamiętam dokładnej daty, było w październiku na pewno, bo mieli jakieś ulotki i ja zachowałem taką ulotkę, nawet gdzieś tam w moich papierach w biurze mam taką ulotkę i ten Chrystus, który miał powrócić, wygląda tak trochę jak Chińczyk. I pamiętam tę ulotkę i mówili, że Chrystus powróci już teraz w październiku. I co się stało w Korei? Ludzie wzięli pożyczki. Dlaczego? Bo nie trzeba oddawać. To więc pożyczyli pieniądze. Niektórzy zostawili swoje prace. Żołnierze opuścili swoje miejsce służby. I co się stało? Nic. I świat się śmiał z głupoty chrześcijan. Było nawet, i znalazłem to w internecie ostatnio, kiedy przygotowałem to słowo, że był proces sądowy. Może nawet czytać po prostu, jest tłumaczony na język angielski. Proces sądowy na odszkodowanie dla tych, którzy podjęli złe decyzje w związku z tą fałszywą nauką. Próżniactwo. Po co pracować? Chrystus już wróci, już koniec wszystkiego. W XIX wieku w Stanach Zjednoczonych była grupa ludzi, które poszły za nauką Williama Millera, który nauczył, że powrót Chrystusa nastąpi 22 października 1844 roku. On dał konkretną datę, tak jak Koreańczycy. Wielu przestało pracować, znowu, ponieważ miał to być początek wielkiego sabatu w milenium. Nadszedł dzień i co? Nic się nie stało. Była to tak zwana wielka rozpacz. Przy okazji czasopismo Adwentystów Dnia Siódmego pod tytułem Znaki Czasu, i możesz znaleźć takie czasopismo w internecie, Znaki Czasu, sięga do tego okresu Millera i pochodzi od tego ruchu. I Adwentystów z tamtego czasu, Znaki Czasu, mieli czasopismo wtedy i wtedy nazwa została. Ciche życie, szukanie pokojowych rozwiązań naszych problemów, ciche życie, zakazu plotkowania oraz wstrzymania się od głupiego gadania. Ciche życie dotyczy opanowanego człowieka. Na przykład w liście do Kolosan 3:8 czytamy. A teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Solomon, w przypowieściach Solomona mówił o słowach w ten sposób. Gdzie jest dużo słów, tam jest brak występku. Lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Ludzie mówią, że ale taki jestem taki gadatliwy, jestem taki, to jest mój charakter. Nie mogę tego zmienić. Bzdura. Czy to oznacza, że Ewangelia nie ma mocy zmieniać człowieka? Czy nasz charakter musi być taki, z tendencją do plotkowania, do obgadania i takich rzeczy? Nie możemy się zmieniać? Oczywiście, że możemy się zmieniać. Paweł napisał w innym miejscu, w drugim liście do Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I to dotyczy też sposobu postępowania i życia. Druga rzecz w naszym fragmencie dotyczy obowiązków. Zwróćcie uwagę na to. I gorliwi się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki. Jakie obowiązki? My każdy ma obowiązki. Mamy obowiązki w kościele, wobec Boga, mamy obowiązki w rodzinie, mamy obowiązki w pracy. Jeśli jestem studentem, mam obowiązki wobec uczelni, albo jestem uczniem, albo uczennicą, wobec szkoły. Różne obowiązki. Rzeczy, które muszą być zrobione i koniec. Obowiązek. Więc Paweł pisze o tym, żeby pełnili swoje obowiązki. W sensie, i daje to sens, że tak nie było. Że nie pełnili swoich obowiązków, nie pracowali, zajmowali się byle czym. I oczywiście powinniśmy troszczyć się o innych ludzi. To nie chodzi o to, że całkowicie wyłączyć się od spraw innych ludzi. Tylko chodzi o wtrącanie się do cudzych spraw. Że nie powinniśmy tak zrobić. Powinniśmy spełnić własne obowiązki i nie trącać się w cudzych sprawach. 1 Tymoteusz 5,13 brzmi tak. I dotyczy kobiet w kontekście tego fragmentu, ale możemy, każdy może to zastosować. Oprócz tego zaś uczył się próżniactwa, chodząc od domu do domu. I nie tylko nic nie robią, ciekawe, nic nie robią, lecz są także gadatliwe i ścibskie i mówią, czego nie trzeba. Paweł napisał o wdowach, którzy po prostu nie mieli mężów i taka tendencja była, ale ta zasada, ta próżniactwo dotyczy każdego z nas, jeśli wpadniemy w taką pułapkę. I dziś nie trzeba chodzić od domu do domu. Mamy telefony komórkowe, e-maile, messenger, SMS-ki. W ten sposób możemy zajmować się cudzymi sprawami, które do nas nie należą. Zasada ta dotyczy nie tylko kobiet. Więc pamiętamy o tym, że Pismo Święte wzywa nas do pełnienia własnych obowiązków, a nie zajmować się sprawami innych osób. Pracować również własnymi rękoma. Paweł pisze o tym żywocie cichym, o pełnieniu obowiązków i o pracy własnymi rękami, tu jest napisane. I jeśli wszystko staje się nowe w Chrystusie, to dotyczy stosunku do jakiejkolwiek pracy, łącznie z nauką, jeśli jestem studentem czy studentką. I jako werset, który daje sens, dodatkowy sens do tego, co Paweł napisał tu, mamy Kolosan 3,17. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, w słowie lub w uczynku, czyli w pracy także. Reformatorzy Kościoła w XVI wieku mieli ogromny nacisk na to, że ludzie zaczęli zrozumieć pracę jako powołanie od Boga, a nie jako przekleństwo. Przez wiele lat ludzie myśleli, że praca to przekleństwo. Tylko chłop pracuje. Szlaka nie pracuje. Tylko chłop. I to jest pewien rodzaj przekleństwa. I reformatorzy spojrzeli na to inaczej, że mamy robić wszystko na chwałą Boga. Było to stwierdzenie solo Deo Gloria. Wyraźnie to widać w skutkach pracy w kraju, gdzie reformacja miała ogromny wpływ. Mam tu cytat od Marcina Lutra. Dzieło zakonników i księży jest święte i trudne, ale nie różni się wcale w oczach Boga od pracy robotnika w polu lub od kobiety, która służy w pracy domu. Wszystkie dzieła są rozliczone przez Boga wyłącznie przez wiarę. Jakąkolwiek praca w tym sensie jest moim powołaniem od Boga. Dlaczego zegarki szwajcarskie są tak dokładnie i precyzyjne? Ponieważ od lat istnieje przekonanie wynikające z Biblii, że pracę, którą człowiek wykonuje, jest pracą na chwałę Boga. Dlaczego ludzie chcą kupować niemieckie produkty? Są sklepy niemieckie tutaj wokoło nas. W Wejherowie mamy taki sklep, w Kartuzach też mamy niemiecki sklep. I ludzie chętnie kupują w tym sklepie. Nawet kupują proszek do prania z Niemiec, bo jakość jest lepsza. Tak się mówi przynajmniej. Wynika z etyki solidarności, solidności wykonania, który wpływa z nauczania Lutra i Kalwina również w Szwajcarii. Etyka pracy wynika ze zmiany w moim życiu i zrozumienia robienia wszystkiego na chwałę Boga. Wszystko w Chrystusie powinno być nowe. Dlaczego w naszym kraju próżniactwo jest jakąś wartością? Tak jak powiedziałem, szlachta nie pracuje. Ile słów mamy w języku polskim na lenistwo i brak rzetelności w pracy? Dam parę. Truten, lub, brakorób, próżniak, bumelant, leniuch, niedbaluch, fuszer, miglanc, obibok, nicpon, partacz, leser, wałkon. I poza tym mamy partactwo, fuszery, byle jakość, łatanie, tandetę i szajs. To wynika z stosunku do pracy nieodrodzonych ludzi i mentalności, że praca jest przekleństwem, a nie darem od Boga. I jest moje powołanie od Boga. Jeśli Bóg powierzył ci mieszkanie lub dom, powinny być czyste, uporządkowane. Jeśli powierzył tobie coś innego, samochód albo coś w tym stylu, powinno być w dobrym stanie technicznym i funkcjonować tak, jak należy. Chodzi mi o solidność czegokolwiek, co robimy. Solidność. Paweł tu pisze, żeby pracowali własnymi rękami, żeby byli zajęci pracą i robić to solidne na chwałę Boga. Owszem, jeśli człowiek jest bezrobotny, bo są niektórzy wśród nas, którzy nie mają pracy, jego praca jest szukanie pracy. Jego obowiązkiem jest modlić się o to i szukać, a nie stać się migrancem. Jest pewna pułapka dla bezrobotnych po szukaniu pracy przez jakiś czas, wpaść nastawienie bierności. No, to się nie da. Jest pułapka. I wtedy nic nie robi i nie ma nadziei ani perspektywy. Człowiek, który nie ma swoich zajęć, często opada na duchu. Czasami wpada w depresji. I to szczególnie wśród mężczyzn. Bóg stworzył człowieka do pracy. Zwróćmy uwagę na pierwszą księgę Mojżeszowa, drugi rozdział, 15 werset. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Więc tutaj on miał dwie prace. On był ochroniarzem i był ogrodnikiem. Później Bóg dał mu kolejną pracę, że miał nazywać zwierzęta czymś. To więc był zoologiem. Więc praca była błogosławieństwem dla Adama. Miał coś robić w tym ogrodzie. Później, po upadku, praca stała się trudniejsza, mozolna. Bo w trzecim rozdziale, w 19 wersecie czytamy: w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostały wzięte, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale to nie znaczy, oczywiście praca jest trudniejsza po upadku człowieka, ale wcale nie jest przekleństwem, jest powołaniem. Przy powieści Salomona 19:24 brzmi: leniwy zanurza rękę w misie, lecz do ust jej nie podnosi. Tendencja wśród ludzi, żeby szukać najprostszej drogi do zrealizowania swoich obowiązków. Albo 24 rozdział przypowieści Salomona od 30 wiersza. 24 rozdział od 30 wiersza. Siedłem koło roli próżniaka i koło winicy głupca. A oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnią je pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę. Ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się przespisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy ci ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Ciekawy. Następna rzecz w naszym wybranym fragmencie dotyczy uczciwego postępowania wobec ludzi na zewnątrz. Paweł tu pisze w 12 wersecie: tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali. Uczciwie postępowali. Co to znaczy postępować uczciwie? Ogólnie żyjemy w społeczeństwie, które jest nieuczciwe. Są fałszywe faktury, są sprawy między nami, są różne rodzaje makloik po prostu. A my mamy postępować jako chrześcijanie uczciwie. To więc, jeśli mam jakąś robotę przy moim mieszkaniu czy w domu, ja proszę o rachunek, gdzie płacę uczciwie podatki. No, niektórzy tak patrzą na mnie. Oczywiście, płacimy podatki, bo to jest uczciwie i to jest uczciwie przed kimś, przed ludźmi na zewnątrz. Bo wiedzą, szczególnie jeśli zwiastujemy im Ewangelię, to też jest nasz obowiązek wobec Boga, to więc spełnimy ten obowiązek. Ale wyobraźcie sobie, że zwiastujemy komuś Ewangelię, a potem mówimy, no to niech to będzie między nami. Co to za świadectwo? Niech to będzie między nami. Tutaj tam gotówka do ręki i sprawa jest załatwiona. Paweł pisze, żebyśmy uczciwie postępowali wobec tych na zewnątrz. Czysta sprawa zawsze kosztuje więcej. Nie zwłóczmy się, po prostu tak jest. Jeśli robisz to tak, jak należy, kosztuje ci więcej i powinniśmy być na to przygotowani. Czasami chrześcijanie mają złe podejście do ludzi ze świata. Natomiast ci ludzie powinni nas obserwować i naturalnie wyciągnąć wnioski, że Boga się boimy, że nasze świadectwo, jak postępujemy. I ostatnia rzecz w tym fragmencie dotyczy uzależnienia od pomocy innych ludzi. Uzależnienia. Uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Zapraszam do Ewangelii Jana, do 5 rozdziału. 5 rozdział Ewangelii Jana. Od 1 do 9 wiersza. gdzie my właściwie rozważamy życie człowieka, który jest zależny od innych ludzi i do czego to doprowadzi. Uzdrowienie chorego przy sadzawce. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. I jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadziawka, zwana po hebrajsku Betesda, mające 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadziawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. I tam był pewien człowiek, który chorował od 38 lat. No to poważne. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Zwróćcie uwagę na reakcję tego chorego. I powiedział tak. Powiedział coś innego. Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Co on mówi? System jest tu niesprawiedliwy. Przecież ja tu jestem i nie mogę dojść do tej wody, bo ktoś inny przede mną, to więc ja jestem w przegranej sytuacji. I powiedział Jezusowi: tak, chcę być zdrowy. Dlaczego zaczął narzekać na system? Dalej. Rzeczy mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Ten to też mówił Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. A to jest inna kwestia. Chodzi mi o uzależnienie tego człowieka od innych ludzi. Z wszelkim szacunkiem do chorych, on był w takim stanie tak długo i przy tej sadziawce tak długo, że on tylko zwrócił uwagę na ten system, jak nie działa. To jest niesprawiedliwe. To przecież ktoś przede mną cały czas. Nie mam pomocy, nie mam człowieka, mówił. To więc siedząc przy tym sadziawce, on z upływem czasu był jakby uzależniony od innych ludzi. I skoro nie miał człowieka, on spojrzył na to z przegranej perspektywy, że nie ma szansy dla mnie. Był uzależniony. Pomimo to, że był sparaliżowany, mógłby podejmować inne kroki życia. To chodzi, ludzie pracują. Mógłby na przykład pomaleńku przybliżyć się do tej wody, kiedy nie ma anioła. Na przykład tutaj, tak, no, i być przy wodzie. Ale siedział, gdzie on był. Mógłby pracować gdzieś tam w szycie koców na przykład, który nie wymaga chodzenia. Stał na miejscu. Mógł iść do lekarza, znaleźć jakąkolwiek pracę, którą robią osoby niepełnosprawne. Ale nie robił tego. Tylko czekał na człowieka. Czekał na kogoś innego. I my możemy wpaść w taką podobną pułapkę, kiedy jesteśmy uzależnieni od różnych rzeczy. 500+. No, pieniądze za darmo. Różne socjalne świadczenia. Innych ludzi. Pożyczyć pieniądze od zborowników i nie oddawać. Albo oddawać po prostu pod protestem. Tu Paweł pisze, żebyśmy na niczyją pomoc nie byli zdani. Żebyśmy... Nie chodzi o to, że czasami człowiek potrzebuje pomocy. Na przykład piękna rzecz, że robicie te ciuchy dla Ukrainy albo jedzenie dla biednych ludzi. ale nie chcemy uzależnić ich od takiej pomocy. To jest, powinna być doraźna pomoc, a nie stały zasiłek. Paweł pisze dla chrześcijan, żebyśmy byli mniej zależnieni od takich rzeczy. Bo w tym zborze był problem. I to kontynuował. Na przykład Paweł napisał to, co mamy tutaj w 11, 12 wersecie, a potem napisał drugi raz. I czytałem to na początku kazania, ale czytam jeszcze raz. Dochodzą do nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Czyli dalej Paweł pisze w drugim liście. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym zaś nakazujemy i napominamy ich przez Jezusa Chrystusa, mocy słowa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Zwróćcie uwagę na to słowo, własny chleb. Jedna rzecz, prosisz o pomoc, kiedy ona jest faktycznie potrzebna. Druga zaś rzecz jest zajmować się próżniactwem i życiem na koszt innych ludzi. Tym społeczeństwa. Kiedy Kościół Chrystusa jest pod zarzutem próżniactwa ze strony ludzi poza Kościołem, jest to gorszenie i wstyd, i hańba. O to chodzi tutaj. Paweł jest mocny, po prostu zajęty świadectwem tego zboru. Czy zbor był dobrym świadectwem w zakresie pracy i stylu życia. Podsumowując, istnieje pewien chrześcijański styl życia, mianowicie, że mamy postępować uczciwie wobec innych i pracować własnymi rękoma. Mamy prowadzić ciche i spokojne życie, zajmując się własnymi sprawami, a nie cudzymi. Powinniśmy troszyć się o siebie nawzajem, ale w sposób konstruktywny, a nie z ciekawostki, o co u nich słychać. Czasami warto dowiedzieć się, co o nich słychać, a czasami to jest tylko plotkowanie. Pismo Święte wręcz ostrzega nas przed wplątaniem się w obce spory i sprawy. I nie myśl sobie, że prowadzenie cichego sposobu życia jest dla ciebie niemożliwe. Ewangelia ma swoją moc w tym, że Bóg nas zbawi od naszych grzechów. Mamy pracować, żeby ludzie nie mówili o nas, że jesteśmy leniwi. Trwanie szczerze w Panu powoduje zmiany w moim życiu. Tylko pytanie jest tak, jak do tego człowieka przy sadzawce. Czy chcesz być zdrowy? Co ty na to? Co ty będziesz robił? Innymi słowy, czy chcesz, ty chcesz być zdrowy? I ten człowiek nie powiedział wcale i tak. Tylko zaczął narzekać na system. No to ZUS. Problem ZUS. Problem. Nie mam trzynastki w tym roku. Nie mam kiepskiego pracodawcy. To jest mój problem. To nie jest twój problem. To problem jest u ciebie. Nie u pracodawcy. Nie w ZUS-ie. Nie gdzieś tam indziej. Czyli więc pytanie jest, czy chcesz być zdrowy? Czy raczej zamierzasz tylko narzekać na niesprawiedliwy system? Decyzja o ciebie zależy. Amen.